Marek Maruszczak to olsztyński twórca internetowy, który w humorystyczny sposób prezentuje otaczającą nas faunę i florę. W swojej najnowszej książce przedstawił 101 polskich zwierząt, które umyślnie obraża. Dodatkowo książka opisuje, jak poprawnie obserwować zwierzęta. Posłuchajcie rozmowy z autorem, w której dowiemy się więcej o książce, o zwierzętach oraz czy obrażanie ich nadal sprawia mu przyjemność.
Myślę, że to jest jedna z tych czynności, którą można robić zawsze. Jest tyle różnych fascynujących zwierząt i tyle przejawów głupoty, do której inspiracji możemy czerpać nie tylko ze świata zwierząt, że raczej mi się to nie znudzi.
No właśnie, i dlatego powstała nowa książka, czyli Głupie zwierzęta Polski. I o czym jest ta książka, tak w skrócie, i czym się różni może od poprzedniej?
Jest o głupich zwierzętach Polski i o tym, jak je znaleźć, czyli konkretnie o tym, jak zabrać się za obserwację zwierząt. Jak to robić, żeby nie zaszkodzić ani ciągłości swoich tkanek, ani nie straumatyzować zwierząt, na które będziemy się gapili, o co jest niestety łatwo.
To zacznijmy od tego, że w nowej książce jest 101 zwierząt. Jakie między innymi zwierzęta tam spotkamy, bo w opisie możemy przeczytać, że są to popularne, ale też mniej popularne. Jakie to są mniej więcej zwierzęta?
Bóbr, żub, łoś. To są zwierzęta, które występują w Polsce. Ale poza tym z tych być może mniej popularnych, no to mamy jenota, który jest gatunkiem inwazyjnym, ale mamy też szakala złocistego, który co ciekawe nie jest gatunkiem inwazyjnym, bo sobie przydreptał do nas na własnych łapkach. A jenota sprowadzili nam radzieccy myśliwi i żołnierze chyba w ten sposób w latach 50. w okolice Polski i potem już przeszły sobie na nasz teren. Natomiast szakal złocisty przyszedł sam, i to z daleka, czy z Bałkanów, czy z kresów azjatyckich. W 2017, z tego co pamiętam, widziano go nawet w Kortowie i sfotografowano. Więc te szakale są u nas, może nie są jakieś bardzo popularne, ale pojawiają się.
Też takimi zwierzętami inwazyjnymi są szopy, tak? I muflony, które są od kilku wieków, ale też nie są naturalne. U nas też opisujesz te zwierzęta?
I muflony, i opisuję szopy. Szopa nazwałem panda mydli mydli, a muflona owca z Erasmusa chyba. Więc no, z szopami jest trochę prostsza sprawa, z muflonami bardziej skomplikowana, bo niektórzy twierdzą, że one zostały sprowadzone, inni, że gdzieś tam były od dawna. Tutaj uczeni do końca się nie zgadzają, chociaż faktycznie chyba bardziej popularna jest taka teoria, że sprowadzono je jako zwierzęta chyba na polowania, z tego co pamiętam.
Jak obserwować zwierzęta? Tak w skrócie, żeby ludzie mniej więcej wiedzieli, ale też żebyś za dużo nie zdradził.
Najbezpieczniej jest obserwować z daleka i to i dla nas, i przede wszystkim dla nich. Natomiast jest kilka takich zasad, o których piszę w książce. No i jedna z ważniejszych zasad to, żeby zostawić środowisko naturalne w dokładnie takim stanie, w jakim się je zastało. Bo to, że przełożenie jednego kamienia, żeby mieć lepsze ujęcie, wydaje nam się niczym wielkim, to nie znaczy, że jak 1000 osób zrobi to samo, co my, to nadal nie będzie to miało wpływu na środowisko naturalne. Więc z szacunkiem, ostrożnie, no i można założyć dobre buty, żeby się nie pomoczyć w tym środowisku. To są rady przede wszystkim moje, wynikające z mojego jakiegoś tam bardzo nieprofesjonalnego doświadczenia. Natomiast oczywiście robiłem research, pytałem i leśników, i fotografów, i obserwatorów przyrody, którzy udzielają się w wolontariacie na przykład. Więc czerpałem wiedzę z różnych źródeł, no i myślę, że będzie ona przydatna.
Też opisujesz tutaj, czego możemy się dowiedzieć w twojej książce. I jedną z takich rzeczy jest, lody zalatują bobrem. Dlaczego lody zalatują bobrem?
Nie wszystkie lody, ale na przykład waniliowe. Chodzi o wydzielinę z ich gruczołów podogonowych, którą kiedyś nazywano strój bobrowy, to jest castoreum. Tej wydzieliny używało się w przemyśle i perfumiarskim, i właśnie spożywczym. Natomiast w średniowieczu bardzo ciekawa, a dla bobrów nieszczęśliwa, pogląd panował, że to nie jest wydzielina gruczołów, tylko to jest wydzielina bobrzych jąder. To oczywiście jest nieprawda, natomiast uważano, że bobry same sobie odgryzają te jądra, żeby myśliwi dali im spokój. I co więcej, jak taki myśliwy podchodził do bobra, to bobr rzekomo miał się przewracać na plecy i demonstrować mu swoje rejony podogonowe, w których występował wyraźny brak jąder, które rzekomo zostały odgryzione przez tego bobra, co oczywiście było bzdurą. Natomiast no, z ciekawszych bzdur dotyczących bobrów to też to, że był uważany za rybę, a właściwie za zwierzę, które można było jeść w piątek, bo miało ogon z łuskami i płetwy pomiędzy łapami.
Historia chyba z bobrami jest taka, że prawie w Polsce wyginęły praktycznie.
Tak, tak, faktycznie. Jejku, nie pamiętam dokładnie, ale to były chyba lata właśnie 40 czy 50 ubiegłego wieku, albo 60 jakoś tak. I faktycznie tych bobrów praktycznie u nas nie było. Natomiast to jest jeden z tych gatunków, które udało nam się reintrodukować, czyli bohatersko wygrać z problemem, który sami sprawiliśmy środowisku naturalnemu.
Książka jest podzielona na habitaty. Na jakie?
Jeżeli chodzi o to, jakie mamy habitaty, no to mamy na pewno las, łąki i pola, mokradła, góry, rzeki i jeziora, dom, i wybrzeża morza. Tak, i miasto jeszcze. Może nam to powiedzieć, jakie będziemy mieli zwierzęta, bo będziemy mieli nie tylko takie, które wyłącznie naturalnie występują, jak niedźwiedź brunatny, czy łoś, szakal złocisty ostatnio, ale również takie, które trzymamy w domach, jak chomik syryjski, a dla równowagi z kolei będziemy mieli naszego rodzimego chomika, który być może jest jednym z najodważniejszych zwierząt i najbardziej krwiożerczych zwierząt, jakie znajdziemy w naszym kraju. Bardzo, bardzo agresywne zwierzę, no ale w sumie nie ma się co dziwić, jak środowisko naturalne w postaci ludzi, w sumie nienaturalne, go tak traktuje czasami. Chociaż chomiki w ogóle są agresywne. Te zwykłe też są agresywne. Nie powinno się trzymać na przykład chomików syryjskich we dwójkę, no bo mogą się zjeść nawzajem. Zwykle jeden zjada drugiego. Ja miałem taką sytuację w szkole podstawowej, pamiętam. Wtedy jeszcze nie była wiedza na temat chomików tak rozpowszechniona jak teraz. No i niestety trzymaliśmy dwie samice, a to już w ogóle grzech śmiertelny, w tym przypadku ta chomika dla samicy, w jednym akwarium. Niestety skończyło się to anihilacją jednego z tych zwierząt. Na szczęście teraz wiedza jest już na temat chomików trochę bardziej powszechna, nie trzyma się tych chomików razem, bo są agresywne, ale oprócz tego będziemy mieli też trochę o szczurach i o tym, że to wcale niekoniecznie szczury są odpowiedzialne za dżumę. Jest taka teoria, że to były myszoskoczki, więc będzie trochę tych informacji.
No, zachęciłeś. Zachęcają też u ciebie grafiki w twoich książkach, ponieważ są naprawdę bardzo ładne i pokazują, jak te zwierzęta wyglądają. Kto odpowiada za te grafiki?
To jest w ogóle historia całego w sumie fanpage'a, bo ja zacząłem ten fanpage robić sam. Wtedy za wszystkie grafiki odpowiadałem ja, Photoshop i sztuczna inteligencja. Czyli jak tylko się pojawiła taka możliwość, to zacząłem generować te grafiki. To miała być początkowo niespodzianka dla mojej dziewczyny. Chciałem jej zrobić taką książkę, w której część opisów będzie takich wymyślonych przeze mnie, w których będę trochę dosalał, powiedzmy, niektórym ptakom, jak mewy. Natomiast na tyle się rozkręciłem i zaczęło mi to zajmować tak dużo czasu, że w pewnym momencie musiałem się przyznać pod groźbą konsekwencji różnych, czym się zajmuję wieczorami, dlaczego nie wpuszczam jej do gabinetu. To się odbyło z korzyścią dla książki, ponieważ ona dołączyła do tego projektu i nadal używamy w pewnym zakresie sztucznej inteligencji, między innymi do fotobashingu, ale teraz jest to tylko jedno z narzędzi i moja dziewczyna zajmuje się wszystkimi ilustracjami, ja już nie maczam w tym palców i to się odbyło ze zdecydowaną korzyścią dla samych ilustracji. To widać nawet na naszej stronie. Moja partnerka jest zresztą tatuatorką, ma własne studio tatuażów, więc robi piękne ilustracje i robi również ilustracje właśnie głównie takie przyrodnicze. Częściej rośliny, ale zwierzęta też. I co? I ona odpowiada za ilustrację.
Humor się pewnie nie zmienił, ten sam.
Humor zawsze trochę ewoluuje. Myślę, że jest troszeczkę mniej przekleństw. Opisy są dłuższe. Z jakiegoś powodu w miarę pisania zacząłem coraz więcej wrzucać informacji na temat tych zwierząt. Myślę, że to jest z korzyścią dla książki, bo opisy są dłuższe. Sama książka jest o mniej więcej 1/3 dłuższa. Tego może nie widać po stronach, bo tam jest 250 versus 300 z kawałkiem, ale mamy, z tego co pamiętam, mniejszą czcionkę, więc faktycznie te teksty są dłuższe, jest więcej czytania, jest więcej żartów. No i co? No, poczucie humoru chyba zawsze troszeczkę ewoluuje. To najlepiej widać zresztą, jak ktoś prześledzi właśnie wpisy na moim fanpage'u, na fanpage'u Zwierzęta są głupie, rośliny też, i zobaczę, jak to się zmieniało od tych pierwszych do tych aktualnych.
Zawsze wspominałeś wcześniej na spotkaniu w Planecie 11, żeby nie kupować wcześniejszej książki dzieciom. Czy tą można kupić dzieciom?
Ja nie mówiłem, żeby nie kupować tej książki dzieciom, mówiłem, żeby zapoznać się z wpisami moimi, na przykład za darmo na fanpage'u, zanim się kupi tę książkę dzieciom, bo różne są podejścia. I w pierwszej książce, i w drugiej pojawiają się wyrazy uważane za wulgaryzmy, natomiast są one wygwiazdkowane. Nie jest ich jakoś ekstremalnie dużo, więc wszystko zależy od tego, na co chcemy wystawiać te dzieci. No ja czytałem gorsze rzeczy, jak byłem dzieckiem i wyrosłem, no dobra, może to nie jest najlepszy argument, lepiej przekonać się samemu. Wiem, że na spotkania autorskie przychodzą osoby nawet z dziećmi i te dzieci czytają tę książkę i nie wiem, wyglądają w miarę normalnie te dzieci, jakoś bardzo źle, przynajmniej gorzej niż zwykłym dzieciom, im z oczu nie patrzy, więc moim zdaniem można to pokazywać dzieciom, natomiast wiem, że różne są podejścia, więc jak najbardziej lepiej zapoznać się wcześniej z tekstem.
Jakbyśmy mogli porozmawiać o twoim nowym projekcie, Kroniki Atlasu. Czym to jest? Kiedy będziemy mogli doświadczyć tego?
Kroniki Atlasu to uniwersum, w którym będzie się działa akcja mojej pierwszej fabularnej książki. Ja jestem wielkim fanem Terry'ego Pratchetta. To podobno widać było już w tych tekstach opisujących zwierzęta. Zachęcony odbiorem pierwszej książki, zachęcony tym, jak wyglądają komentarze pod wpisami moimi, wziąłem się za napisanie zwartej fabuły. To jest 400 stron opowieści o wiedźmie. Może jakoś dużo więcej nie będę zdradzał, natomiast to, czym mogę się pochwalić, to na okładce będę miał blurb od Piotra Cholewy. I to jest dla mnie wielka sprawa, bo pan Piotr uznał to za bardzo udany debiut. Ja oczywiście mam różne myśli na temat tej książki, to znaczy jest to mój debiut fabularny, więc oczywiście troszeczkę się denerwuję. Jestem dobrej myśli. Jest to na pewno humor inspirowany między innymi Pratchettem, ale również Douglasem Adamsem, również troszeczkę światem past internetowych, animacjami. Myślę, że jeżeli komuś się podobał Pratchett, to prawdopodobnie tam też znajdzie coś dla siebie.
Będzie możliwość odsłuchania audiobooka?
Tak, mam już zapewnienie, że będzie taka możliwość. Będzie i e-book, i audiobook. Książka ukaże się na początku maja. Jeszcze oficjalnie nie będę podawał daty, bo to się być może zmieni. Natomiast będzie to początek maja. Mam nadzieję, że będzie to początek cyklu, którego akcja będzie się rozgrywała w świecie Kronik Atlasu. Proszę czytać moją książkę. Szybko, szybciutko. Dziękuję.